Poljska, poljščina in Poljaki, ki živijo v Sloveniji. Kakšna je vaša prva asociacija, ko slišite za Poljsko in Poljake? Pomislite na Friderika Chopina, astronoma Kopernika, morda na Nobelovo nagrajenko Marie Curie Skłodowską ali pa na kakšnega izmed preostalih poljskih Nobelovih nagrajencev, Sienkiewicza, Reymonta, Miwosza ali Szymborsko. Morda je vaša prva asociacija poljska kinematografija, so morda to filmi Kieślowskega ali pa Romana Polanskega. Predvsem upamo, da se vam nista preveč vtisnila v spomin brata Kaczyński, ter zato raje, ko slišite za Poljsko, pomislite na kakšno lepo Poljakinjo, ki ste jo kje srečali. Konec koncev Poljakinje slovijo po svoji lepoti, v slovanskem kontekstu kotirajo izredno visoko. Lahko bi celo rekli, da so takoj za Hrvaticami. Ja, no, poljski moški so druga zgodba. O tem, po čem Slovenci poznajo Poljsko in Poljake, kakšni so slovenski stereotipi o Poljakih in obratno, ter o tem, na kakšen kulturni šok naletijo Poljaki, ko pridejo v Slovenijo in še o marsičem, smo se pogovarjali z lektorico poljskega jezika na Ljubljanski filozofski fakulteti in magistro Agato Krušec, a o podrobnostih nekoliko kasneje. Za začetek nekaj uvodnih podatkov in to ob spremljavi odlične poljske glasbe. Danes bomo namreč podrobneje spoznali glasbo poljskega glasbenika Smolika. Poljska je država, ki se razprostira na več kot 322 tisoč kvadratnih kilometrih in v kateri živi nekaj več kot 38 milijonov Poljakov. Koliko jih živi zunaj svoje domovine, je velika uganka. Številke znajo biti zelo različne, večkrat pa lahko slišimo podatek, da zunaj Poljske živi približno 20 milijonov Poljakov. Glede na to, da je v zadnjem času, sploh po letu 2004, ko je država vstopila v Evropsko unijo, veliko slišati o poljski emigraciji, smo se te problematike dotaknili tudi v današnji oddaji. Za razliko od prevladujočih trendov poljske emigracije v nekaterih drugih državah, kamor odhajajo predvsem nizko kvalificirani delavci, je situacija v Sloveniji nekoliko drugačna. Prevladujejo namreč Poljaki z visoko izobrazbo. Pri nas živi veliko ekonomistov, pravnikov, v zadnjem času tudi veliko različnih zdravnikov ter diplomantov različnih humanističnih ved, precej je tudi slovenistov. Na Poljskem je konec koncev izredno veliko študentov slovenščine in to kar na šestih univerzah, in sicer v Varšavi, Krakovu, Gdansku, Katovicah, Lodžu in Bjelsko-Bjavej. Del Poljakov pa v Sloveniji živi, ker si je tu našlo svojo boljšo oziroma slabšo polovico. V sami Sloveniji naj bi po podatkih poljskega veleposlaništva živelo približno 300 ljudi oziroma nekaj več kot 300 Poljakov, ki so prijavljeni v Sloveniji, je imelo na zadnjih parlamentarnih volitvah na Poljskem pravico glasovati v Sloveniji. Pri nas že dolga leta obstaja Društvo slovensko-poljskega prijateljstva, ki skrbi za kulturne in tudi siceršnje stike med državama, organizira različne večere, na katerih se lahko družijo Poljaki, ki živijo v Sloveniji, kot tudi vsi, ki jih na kakršenkoli način zanima Poljska. Predsednik omenjenega društva je dr. Janusz Klim. Nekaj o delovanju društva nam je povedala tudi lektorica poljskega jezika Agata Krušec. Poleg stikov preko društva pa predvsem mlajše generacije stike navežajo preko lastnega foruma, na katerem si izmenjujejo izkušnje in občutja o bivanju v Sloveniji. Kot druga institucija, ki poleg vsega drugega skrbi tudi za družabno življenje Poljakov, pa je poljsko veleposlaništvo v Ljubljani. Leto organizira različna srečanja, predvsem ob velikih za Poljake pomembnih praznikih. Tako se zberejo ob Božiču, Veliki noči in tudi dnevu Poljske ustave 3. maja, ki je za njih pomemben državni praznik. Hitro se nam pojavi vprašanje, kaj Poljake najbolj navdušuje pri nas. Kaj je tisto, kar jih privlači? Po mnenju lektorice Agate Krušec jim je najljubša ravno majhnost Slovenije, dejstvo, da je vse na dosegu roke in to predvsem zato, ker je ta majhnost za Poljake nekaj novega. Sama Poljska se kot rečeno razprostira na zares ogromnem področju. Slovenija pa na tako majhnem prostoru ponuja res veliko pestrost. Všeč jim je, ker je morje zelo blizu, sami prestolnici, pa še toplo je po vrhu. Poleg morja jih navdušujejo tudi naše gore. Če pa posežemo na kulturno področje, bi lahko rekli, da Poljake zanima predvsem slovenska kinematografija zadnjih let, medtem ko povprečnemu Poljaku sama slovenska književnost ni pretirano dobro znana. Verjetno je razlog tudi v tem, pravi Agata Krušec, ker se na žalost v poljščino ne prevaja ravno veliko število slovenskih del, sploh če to številko primerjamo s številom knjig, ki se iz poljščine prevaja v slovenščino. Glede na ogromno število diplomiranih slovenistov na Poljskem, gre za svojevrsten paradoks, ki ga je precej težko razložiti. Vse kaže na to, da se diplomanti slovenščine preprosto zaposlujejo na drugih področjih. Če pa bi vendarle morali omeniti koga od slovenskih literatov, je verjetno najbolj poznan in cenjen Drago Jančar. Če se kdo zanima za slovensko literaturo, bo verjetno najprej naletel nanj, saj je kar nekaj njegovih del prevedenih v poljščino. Prav tako se sorazmerno pogosto pojavi kot avtor feljtonov v poljskem dnevnem časopisju. Dokaj dobro je poznan tudi Edvard Kocbek, medtem ko našega največjega pesnika bojda poznajo bolj literarni strokovnjaki iz obdobja romantike. In prav pri širjenju vedenja o kulturi in tudi nasploh za promocijo posamezne države so zagotovo pomembni sami lektori svojih materinih jezikov v tujini, ki so neke vrste kulturni atašeji. S tem se strinja tudi naša intervjujanka, ki omenjeno delo že tretje leto zelo uspešno opravlja na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Na ljubljanski polonistiki, ki obstaja šele četrto leto, študira približno 90 študentov. Predtem se je dalo poljščino učiti zgolj v okviru lektorato, od leta 2004 pa je, kot rečeno, omenjeni jezik mogoče opisati kot samostojen dvopredmetni študij. Gospa Agata Krušec je povedala, da se sama zelo trudi, da bi kar največ kulturnih vsebin vnesla v sam pouk poljskega jezika, saj je pravzaprav učenje jezika brez vedenja o sami kulturi naroda tako rekoč nemogoče. Jezik govori o kulturi in kultura govori o jeziku, pravi. Povprašali smo jo tudi, ali na samem oddelku organizirajo tudi kakšne dodatne dejavnosti, ki bi študentom omogočile, da bi se še pobliže spoznali s poljsko kulturo. Povedala je, da že drugo leto zapored organizirajo znanstveno ekskurzijo na Poljsko. To leto si bodo ogledali predvsem kulturno prestolnico Poljske, Krakov, in pa vse zanimivosti in znamenitosti, ki se nahajajo v njegovi bližini. Poleg tega študentje na približno 14 dni organizirajo filmske projekcije najaktualnejših poljskih filmov, vsako leto pa na katedri za zahodnoslovanske jezike pripravijo božično srečanje in sicer skupaj s študenti češčine in slovaščine, na katerem ne manjkajo kulinarične posebnosti iz posameznih držav, ter že tradicionalno prepevanje božičnih kolednic v vseh teh jezikih. V maju v nekoliko širši zasedbi študentje pripravijo tudi slavistični večer, na katerem redno nastopajo tudi polonisti. Seveda pa se skozi celotno leto zvrsti tudi cela vrsta obiskov različnih poljskih pesnikov, pisateljev ter drugih umetnikov. Pred tednom dni nas je v okviru festivala Slovanski most obiskala poljska pisateljica mlade generacije Eva Schilling, Pred njo pa, tudi v Sloveniji vedno bolj znan, Andrzej Stašuk. V bližnji prihodnosti pa Poljsko veleposlaništvo pripravlja tudi Varšavske dneve, o čemer boste preko različnih medijev pravočasno obveščeni. Zanimalo nas je tudi, kakšen je profil študentov, ki vpišejo študij poljskega jezika in književnosti. Lektorica poljščine nam je povedala, da obstajata dve skupini študentov. Tisti, ki so že pred študijem imeli določeno izkušnjo s poljsko in poljščino, naprimer so navdušeni nad poljsko kinematografijo, literaturo ali čem podobnim. V to skupino sodijo tudi študentje, ki izhajajo iz mešanih zakonov. V drugi skupini pa so študentje, ki se s poljščino srečajo prvič. Ti se glede na samo motivacijo precej razlikujejo od prvih, saj jih je treba nad poljsko in poljščino šele navdušiti. A vendar se tudi večina teh odloči za nadaljevanje študija. Seveda smo gospo Krušec povprašali tudi o tem, kakšno je bilo njeno prvo srečanje s Slovenijo ter kakšna je bila njena pot, ki jo je pripeljala v Ljubljano. Povedala nam je, da je na Krakovski Jagelonski univerzi poleg hrvaščine in srbščine kot drugo smer študirala slovenščino. V času študija se je udeležila seminarja slovenskega jezika, literature in kulture, ki ga prireja Center za slovenščino kot drugi tuji jezik. Ljubljana je bila všeč, zato je pomislila, da bi bilo mogoče nekoč, morda za nekaj časa, zanimivo živeti v Ljubljani. Nato je po naključju izvedela, da v Ljubljani iščejo lektorja za slovenščino, se na delovno mesto prijavila in kmalu zatem se je že preselila v Ljubljano, kjer sedaj živi že tretje leto. Zaupala nam je, da je na začetku občutila precejšnji kulturni šok. Res je, da je pred, recimo, iz slovensko izkušnjo nekaj časa živela v Srbiji, kjer se je srečala z gromozansko mero spontanosti in se je tako nekoliko lažje navadila na stil življenja v Sloveniji. Vseeno je pričakovala, da bo pri nas srečala nekoliko več spontanosti, kot se je to kasneje zgodilo. Tako da so se ji Slovenci zdeli, kar se same odprtosti tiče, celo precej podobni Poljakom. Se pa Slovenci od Poljakov precej ločijo po tem, da nekoliko manj negodujemo in se pritožujemo, ter da smo bolje organizirani. Seveda govorimo na ravni stereotipov, kar je precej nehvaležen pogled, saj nikakor to ne pomeni, da ne moramo najti številnih izjem. Tudi sama birokracija je, po mnenju gospe Krušec, v Sloveniji bolj simpatična, saj je na Poljskem veliko bolj razčlenjena in predvsem zelo zapletena. Prijetno je presenetil slovenski zdravstveni sistem oziroma zdravstvena oskrba, ki v Sloveniji deluje veliko bolje kot na Poljskem. Če se vrnemo na raven stereotipov, bi lahko rekli, da so Poljaki bolj navezani na svojo tradicijo, kar je lektorica razbrala iz pogovorov s svojimi študenti. Nasploh se izdi slovenska družba bolj laična od poljske, čeprav se tudi na Poljskem situacija spreminja v tej smeri. Nekoliko se med državama razlikuje tudi študentsko življenje. Poljski študentje, ki pridejo v Slovenijo na študentsko izmenjavo, so nemalokrat presenečeni, kako z odhodom študentov domov družabno življenje v mestih zamre v četrtek ali petek in se obudi šele v ponedeljek, kar je za njih popolnoma nepredstavljivo. Gospod Krušec smo pa vprašali tudi o tem, kako se v Sloveniji počuti kot tujka, ter če meni, da sama oddaljenost od domovine in posledično domotožje povzročata, da na njo začnemo gledati nekoliko drugače, jo morda začnemo celo idealizirati. Sama se s tem ne strinja. Pravi, da nam internet, ki nam omogoča, da smo zelo na tekočem z dogajanjem v domovini, samo idealiziranje onemogoča. Je pa gospa Agata Krušec priznala, da v tujini bolj čuti svojo nacionalno pripadnost, konec koncev tudi zato, ker te drugi ljudje ves čas gledajo kot pripadnika nekega naroda in posledično iz tvojih dejanj sklepajo na pripadnike celotnega naroda. Po njenem mnenju sicer v Sloveniji Poljaki niso močno stereotipizirani, ne srečamo ravno veliko stereotipov, morda celo prevladujejo tisti pozitivni. Je pa omenila, da je pri nekaterih študentih opazila, da so seveda prisotni tudi tisti negativni. Gospa Krušec pravi, da je sama izkušnja v tujini povzročila, da je postala bolj domoljubna, a predvsem v tem kulturnem kontekstu. Na vprašanje, kaj v Sloveniji najbolj pogreša, je v poljskem stilu duhovito pripomnila, da trolebusne vozne rede. Iz pogovora smo izvedeli, da na splošno še vedno najdemo precej Poljakov, ki ne vedo skoraj ničesar v Sloveniji. Se je pa po mnenju gospe Krušec v zadnjem času stanje dokaj drastično spremenilo, predvsem zaradi predsedovanja Slovenije Evropski uniji, je Slovenija med Poljaki prepoznavnejša kot pred leti. Se jim pa še vedno zdi precej eksotična država, predvsem zaradi jugoslovanske provenjence, ki pa nikakor nima negativne konotacije. Eksotična tudi v smislu majhnosti države in precejšnje neprepoznavnosti. Vendar pa se predvsem zaradi trenutnega političnega položaja Slovenije precej hitro širi glas o Sloveniji kot državi, kjer se živi dobro. V nadaljevanju boste lahko slišali pogovor z lektorico poljskega jezika Agato Krušec v poljščini.
Už od 3 let pani pracuje jako lektorka jezika poljskega na Wydziale Filozoficznym v Ljubljani. Jak to się stało, że zdecydowała się pani pracować jako lektorka i dlaczego pani wybrała akurat Słowenię?
Więc ja studiowałam w Krakowie języki południowosłowiańskie, głównie serbski, chorwacki, ale też miałam, no w moich czasach to był jakby drugi kierunek studiów, język słoweński. Miałam bardzo dużo godzin w ciągu tygodnia i no i skoro już zaczęłam się uczyć języka słoweńskiego, potem pojechałam na seminarium języka słoweńskiego, literatury i kultury tutaj do Lublany i pomyślałam sobie wtedy, że fajnie byłoby pomieszkać w Lublanie. Mhm. Jeszcze nie miałam jakiejś specjalnej koncepcji co i jak, ale jakoś po drodze wyszło, że z zupełnymi zbiegami okoliczności, różne tłumaczenie ze słoweńskiego na język polski, potem jakieś kontakty ze Słoweńcami, potem przypadkiem dowiedziałam się, że jest wolne miejsce, złożyłam podanie i cały ten proces biurokratyczny został włączony, przy okazji dodatkowe jakby studia z nauczania języka polskiego jako obcego. I w sierpniu, bodajże 2005, dowiedziałam się, że we wrześniu już mogę przyjechać do Lublany. Było to pewnym szokiem, ale bo za mało czasu było, ale właśnie dlatego. Właściwie w takiej fascynacji tym, co tutaj wtedy zobaczyłam i w czasie tych moich przygód słoweńskich zdążyłam poznać.
Czy pani czuła na początku jakiś szok kulturowy? Jakie były pierwsze pani wrażenia z pobytu w Lublanie? A jak pani czuje się teraz?
Szok kulturowy. No był szok kulturowy, muszę przyznać.
Jaki?
Ponieważ ja wcześniej mieszkałam dużo tak powiem, w krajach południowosłowiańskich, szeroko pojętych. Spotkałam się tam z pewną sporą nawet, jak na Polaka, Polkę, spontanicznością i spodziewałam się troszeczkę tej spontaniczności spotkać w Słowenii. No jednak się okazało, że tak, oczywiście do stereotyp i nie wszyscy tacy są, ale tak przeciętnie Słoweńcy okazali się trochę mniej spontaniczni niż ja tego oczekiwałam, bardziej podobni do Polaków, więc po jakimś czasie można się przyzwyczaić i jakby, no tak jak w Polsce powiedzmy, myślę, że to jest na podobnym poziomie, taka zdystansowaność i no właśnie taka mniejsza otwartość po prostu na nowych ludzi i tak dalej.
Jakie różnice założyła Pani między Słowencami a Polakami? Pani mówi, że ten sposób, jeśli chodzi o otwartości, jesteśmy gdzieś
tak, jeżeli chodzi o tą otwartość, to mniej więcej podobnie, natomiast kuchnia jest też trochę podobna, zresztą to moje, że tak powiem, hobby. Także kuchnia jest trochę podobna, natomiast jakie są jeszcze różnice? Ja myślę, że Słoweńcy trochę mniej narzekają niż Polacy. To oczywiście mówimy na poziomie stereotypu jakiegoś, bo oczywiście, różni są ludzie i w Polsce, i w Słowenii. Ale myślę też, że są trochę bardziej poukładani niż Polacy. Mniejszy jest chaos. No, administracja i biurokracja, z którą mam czasami do czynienia, jest dużo bardziej sympatyczna niż w Polsce. W Polsce jest to bardzo rozbudowany proces i system i tak dalej. No, mile mnie zaskoczyła, chociaż wiem, że są problemy i to będzie trochę służba zdrowia na przykład.
W jaki sposób?
Która funkcjonuje trochę lepiej, właściwie dużo lepiej niż w Polsce. Mhm. I o ile na przykład, jeżeli przyjeżdżał do mnie ktoś z wizytą i musieliśmy iść do lekarza, zupełnie nie było z tym problemów i jakby to wszystko gładko szło, natomiast jak miałam takie przygody ze Słoweńcami w Polsce, to nie było to takie proste i było więcej biurokracji i pytań i wszystkiego tego, także myślę, że biurokracja jest trochę bardziej uproszczona moim zdaniem i można iść do jednej pani w okienku i złożyć wszystkie dokumenty i potem to wszystko jakoś się załatwia. Także to. Na razie nie mam nic więcej w głowie.
Jeśli chodzi o tradycji, nie wiem, styl życia.
Tradycja. No myślę, że Polacy są bardziej związani ze swoimi tradycjami. Zawsze opowiadam na lektoratach o tych wszystkich tradycjach, które mają Polacy, na przykład związane z Bożym Narodzeniem, Wielkanoc, czy jakieś śluby, wesela, co się dzieje po kolei, to wszyscy patrzą z wielkimi oczami i aha, no my nie tak do końca i Boże Narodzenie to tam prezenty i kolacja i nic więcej. Jest to mniej rozbudowane i myślę, że słoweńskie społeczeństwo jest bardziej laickie. Zresztą trudno tu porównywać. Polska oczywiście uchodzi za kraj, który jest bardzo katolicki. To oczywiście nie jest do końca prawda i to się zmienia oczywiście. Natomiast w porównaniu ze Słoweńcami no jesteśmy bardzo, bardzo tradycyjni, bardzo tacy, ja nie powiedziałabym, że religijni, ale tacy mocno uświadamiają sobie, większość Polaków mocno sobie uświadamia swój katolicyzm i z tym jest bardzo związana. A jeżeli nie katolicyzm, to inną swoją religię, ale tylko przez to, że jest ta dychotomia katolicyzm i ta druga religia, mówię o prawosławiu, protestantach i wszystkich innych grekokatolickich na przykład wyznaniach. Także to też jest różnica.
Jeśli chodzi o życie studenckie, jeśli Pani mogę porównywać słoweńskich studentów a polskich?
Studenci. No zdziwiło mnie to, że wszyscy, nie mówię, że wszyscy, ale większość oczywiście, tu znowu jest takie uogólnianie, trochę nie lubię tego uogólniania, ale skoro już podsumowujemy, to chyba trzeba tak zrobić. No, większość studentów słoweńskich jeździ co tydzień do domu. W sensie takim, ja wiem, że wszystko jest blisko i to z tego wynika, natomiast no, studenci polscy zawsze się dziwią, że w akademikach, ci, którzy przyjeżdżają oczywiście na jakieś wymiany tutaj, że nikogo nie ma w akademikach i właściwie życie studenckie jakby zamiera w czwartek albo w piątek i dopiero budzi się w poniedziałek, także to było takie trochę dziwne. Tendencja jest trochę inna w Polsce, nie wiem, wydaje mi się, że studenci, którzy jadą już do innego miasta studiować, to szybciej się usamodzielniają, szybciej zaczynają żyć na własną rękę i jakby oczywiście są związani z rodzinami, tylko nie jeżdżą tak często i myślę, że dla nich większym wyzwaniem jest jakby pozostanie w tym miejscu na weekend i robienie różnych ciekawych rzeczy, kiedy jest więcej czasu. Jakby taka chyba większa niezależność moim zdaniem.
Od rodziców? Czy...
Od rodziców i jakby chęć życia właściwie po swojemu, kiedy już się tego zasmakowało. Także to, a tak poza tym ja myślę, że chyba nie ma większych różnic. Jedni i drudzy lubią, że tak powiem, życie studenckie i korzystać z tego życia studenckiego, wydaje mi się. Więc to jest takie bardzo podobne. Chociaż muszę przyznać, że z moich doświadczeń z tych wycieczkowych i z tych wyjazdów naukowych myślę, że słoweńscy studenci są tacy ciut bardziej poukładani niż polscy. Na przykład jeżeli chodzi o odpowiedzialność za siebie i grupę i robienie komuś problemów w związku z tym.
To słoweńscy są bardziej odpowiedzialni.
Tak, 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 zdecydowanie. No ja nie miałam z tym problemów jakichś takich większych, ze spóźnianiem się studentów czy z jakimiś ekscesami, które wiem, że zdarzają się, jak polscy studenci wyjeżdżają w różne miejsca na wyjazdy tak zwane naukowe. Także to jest takie bardzo przyjemne z perspektywy lektora.
Czy pani założyła jakiś przełom generacji w tych najnowszych generacjach, że nie wiem, bardzo różnią się od, nie wiem, tych starszych kolegów?
Znaczy, ja bym podzieliła, ja wiem, te różnice generacyjne to oczywiście widać. Jeżeli na przykład porównuję moje generacje z teraźniejszymi, to też, ale ja bym jeszcze zrobiła jeszcze jedną taką granicę pomiędzy studentami z pierwszego i drugiego roku, a studentami trzeciego, czwartego roku. Bo właściwie tylko tych mam do dyspozycji, absolwenci dopiero w tym roku, w przyszłym roku akademickim się pojawią. Myślę, że pierwsze dwa lata studiowania to jest taka próba zorientowania się, na czym studiowanie polega i właściwie czym to się je i jak to ma wyglądać i właściwie co taki człowiek chce od tych studiów, bo myślę, że to jest też takie znamienne dla polskiego studenta, idzie na studia i tak nie bardzo jest przekonany, czy faktycznie to chce robić, czy tego nie chce robić. Nie mówię oczywiście o takich humanistach po prostu. Ja myślę, że jeżeli ktoś... Są oczywiście studenci, którzy mają ściśle wytyczone cele i wiedzą, po co przychodzą i tak dalej. Tacy tu również są, ale... No właśnie. To tak wygląda. Pierwsze dwa lata są taką próbą. Natomiast potem, jeżeli już ktoś zostaje na tych studiach, które sobie wcześniej wybrał, to już jest takie... zawsze... To już wyważone. Już się szuka pewnych informacji. Przez pierwsze dwa lata trzeba przekonywać, a potem już sami studenci zaczynają szukać, chcą wyjeżdżać i jakby decydują się na to, żeby to pogłębiać. No druga sprawa, 3-2 lata to jest wystarczający czas, ale to już jest inna kwestia. Natomiast generacyjnie, no oczywiście, że się różnią. Nie wiem, mam studentów różnych, że tak powiem. Polonistyka to jest dla nich drugi, trzeci kierunek. I są też tacy w jednej grupie, dla których to jest pierwszy i diametralnie widać różnicę jakąś taką w zachowaniu i jakby w sposobie postrzegania świata.
A jak duże jest zainteresowanie studentów studiowaniem języka polskiego w Lublanie i dlaczego akurat wybrali ten język?
Znaczy polonistyka w Lublanie, tak jak we wszystkich innych krajach, oprócz Polski oczywiście, są to takie studia trochę niszowe. I są dwa rodzaje studentów, powiedzmy. Ci, którzy już wcześniej mieli kontakty z językiem polskim albo mają korzenie polskie i są w jakiś sposób zafascynowani czy po prostu zainteresowani polską kulturą, językiem, literaturą, czymś, co jest związane z Polską po prostu. No i jest też druga grupa, która zupełnie przypadkowo przychodzi na te studia. Natomiast muszę przyznać, że część tych przypadkowych, oczywiście ci, którzy przychodzą świadomie studiować polonistykę i wiedzą, gdzie leży Polska i co to jest w ogóle, i to oni jakby trwają na tych studiach, natomiast ta druga grupa jest trochę bardziej problematyczna i oni, muszę przyznać, że większość się przekonuje do tego. Ci, którzy mają się przekonywać, przekonują się do tego, do studiowania i z czasem poznają. To trochę jest takie jakby odkrywanie obcego lądu dla nich. I to jest ciekawe doświadczenie dla mnie jako Polki, dla której Polska to jest oczywiście zestaw nazwisk, zestaw wydarzeń, zestaw różnych krain geograficznych i tak dalej. Natomiast ciekawe jest to zetknięcie, ten kontrast z człowiekiem, który nie ma zielonego pojęcia i jakby też nic nie znaczą dla tego człowieka, żadne nazwiska. I powoli to jest taki proces poznawania, takie jakby uczenie od początku, tabula rasa się zapełnia.
Czy dużo jest takich studentów, którzy mają polskie pochodzenie?
W Słowenii nie tak bardzo, aczkolwiek się zdarzają. Z tego względu, że Polonia w Słowenii nie jest taka duża. Myślę, że jest to około 300 osób. Ale są. Czasami się zdarzają i przychodzą, jeżeli nie na polonistykę, to na lektoraty i jakoś są związani z tym językiem polskim. Także to. Natomiast większa ta grupa jest osób zainteresowanych, ponieważ byli wcześniej z innych kierunków na stypendiach w Polsce, czy nie wiem, zafascynowani są na przykład filmami Kieślowskiego, czy jakiegoś innego reżysera, czy lubią malarstwo, taniec współczesny, coś, co jest takie bardzo znamienne.
Co najbardziej ich fascynuje w Polsce?
No oprócz Krakowa i wszystkich tych zabytków związanych z Małopolską, właśnie Kieślowski jako reżyser bardzo często się pojawia, tuż obok Wajdy. To są takie dwa nazwiska, które rzeczywiście przyciągają.
Z pisarzy,
na przykład Gombrowicz bardzo często się pojawia. Ostatnio oczywiście Stasiuk się pojawił i Tokarczuk. To są takie nazwiska, które pierwsze studenci poznają w swoich poszukiwaniach. No gorzej jest z poezją, bo poezję jednak rzadziej się czyta w dzisiejszych czasach. Ale literatura też jest taka dosyć ważna w tej materii.
Pani już wymieniła Polonię. Czy Polacy mieszkający w Słowenii spotykają się, są w kontakcie?
Myślę, że są. Organizowane jest Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Słoweńskiej i ono, a także sama Polonia, zwłaszcza ta młodsza, że tak powiem, fala, organizują spotkania między sobą. Mają swoje forum internetowe i tam się umawiają i wymieniają różnymi doświadczeniami. Myślę, że raz na jakiś czas się spotykają z własnej inicjatywy. Druga sprawa to jest to, że również ambasada Rzeczypospolitej Polskiej organizuje różne spotkania z okazji ważnych, jak powiedziałam, świąt dla Polaków, ponieważ Polacy są tradycyjni i lubią spędzać razem święta różne, więc są spotkania z okazji Bożego Narodzenia, z okazji Święta Konstytucji 3 maja, z okazji, myślę, że Wielkanocy również. Myślę, że 3-4 razy w roku jest jakaś okazja do spotkania się i jest to wykorzystywane. Zawsze przychodzi jakieś grono.
Jaki jest profil tych ludzi? To są przede wszystkim, nie wiem, ludzie, którzy tutaj pracują jako...
Generalnie to była miło zaskoczona. To są głównie ekonomiści, prawnicy, lekarze też ostatnio się pojawili. Jest też trochę humanistów. Są to ludzie przede wszystkim z wyższym wykształceniem, co jest takie dosyć znamienne dla Słowenii. Oni tutaj pracują. Jest część, która tutaj znalazła swoje drugie połowy, że się tak wyrażę. I tutaj jakoś organizuje sobie życie, ale druga część w ogóle przyjeżdża ostatnio ze względu na to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, otwarły się te granice i można tutaj szukać pracy. Duża część Polaków po prostu przyjeżdża tutaj do pracy i tutaj pracuje i potem automatycznie jakby wiąże się z tymi terenami, ponieważ tutaj pracuje, buduje sobie życie prywatne i tak dalej i to tak wychodzi, ale większa część jest właśnie z wyższym wykształceniem i tutaj przede wszystkim pracują, jest reakcja wiązana i żyją po prostu.
A jak oni czują się w Słowenii? Nie wiem, czy pani ma jakieś kontakty?
Nie wiem, myślę, że dobrze się czują, aklimatyzują się, szybko wchodzą w takie te słoweńskie środowiska. Dużo jest właśnie słowenistów, którzy studiowali w Polsce język słoweński, tutaj się przenoszą, bo ciągle odczuwają tą fascynację Słowenią. Myślę, że szybko się aklimatyzują, szybko wchodzą w jakieś takie relacje międzyludzkie, także z tym nie ma problemów. Natomiast myślę, że o wiele łatwiej im A to zrobić, kiedy mają tutaj na przykład jakiegoś partnera albo jakiś przyjaciół z czasów studiów. Myślę, że ludziom, którzy przyjeżdżają tutaj pracować stricte po studiach i jakby wpadają w ten wir pracy, jest trochę trudniej. Mhm. Także lepiej zacząć od czasów studenckich, przyjaźnienie się ze Słowenią i ze Słoweńcami.
A co Polaków najbardziej fascynuje w Słowenii?
To, że jest taka mała. Mhm. I że jest wszystko tak blisko w porównaniu z odległościami, jakie istnieją w Polsce. Że jest blisko morze i ciepłe morze, to jest przyjemne. I góry. Góry. Polacy mają słabość do gór, więc góry i jak oglądam różne fotografie moich znajomych, którzy tutaj przyjeżdżają z różnymi wizytami, to zawsze to są właśnie góry, te najwyższe oczywiście, i morze.
Takie... A to na przykład, nie wiem, z kultury, pisarzy?
Myślę, że ostatnio interesują się filmem dosyć sporo, natomiast muszę przyznać, że polskiemu czytelnikowi literatura słoweńska nie jest tak bardzo dobrze znana. W tym sensie, że nie wiem z jakich względów, ale nie tłumaczy się tak dużo na język polski. W porównaniu z tym, co się tłumaczy z polskiej literatury na język słoweński, to rzeczywiście nie jest to tak dużo.
A dlaczego taka jest sytuacja? Bo przecież, nie wiem... Dużo jest absolwentów języka słoweńskiego, nawet wydaje mi się, że więcej studentów studiuje język słoweński w Polsce niż w Słowenii.
To też jest ciekawa uwaga. Właściwie nie wiem skąd. Ci słoweniści gdzieś znikają po drodze, zaczynają się zajmować innymi rzeczami, jakby te tłumaczenia literackie, które zawsze są czymś dodatkowym, nie są głównym źródłem zarobkowania, to gdzieś znikają. Nie wiem, na pewno znany jest w Polsce i ceniony Drago Jančar. To myślę, że jeżeli ktoś się interesuje, to pierwsze co poznaje Drago Jančar, jest parę książek przetłumaczonych. Czasami pojawia się w gazetach, różne felietony pisze i one są tłumaczone potem. Na pewno jest znany Kocbek.
A Preszern?
Preszern tylko specjalistom od romantyzmu. W sensie takim, że słoweniści oczywiście znają, ale przeciętny jakby człowiek, który się interesuje jakby z innych względów, nie będzie. Pewnie dotrze do tego, kto to jest Preszern i się dowie, natomiast myślę, że więcej osób wie, kto to jest Drago Jančar niż Franci Preszern.
Chciałbym jeszcze zapytać, jak pani postrzega swoją pracę? Czy wydaje się pani, że nauczyciel języka obcego jest równocześnie pełnego rodzaju atasze kulturalnym, czy...
O, to zdecydowanie, tak? Zdecydowanie. No, właściwie to jest dla na przykład studentów pierwszego roku jest to zawsze pierwszy kontakt z jakimś Polakiem. I to zdecydowanie, bo oprócz tego, że się przenosi język i stara się go uczyć, to trzeba przybliżać również kulturę. I ona się przejawia we wszystkich sprawach i w sposobie witania, pożegnania i tak dalej. To jest bardzo ważne, ta etykieta cała kulturowa, potem różne fakty, które pojawiają się wraz z poznawaniem języka. Myślę, że poznawanie języka nie może się obyć bez kultury. To są naczynia połączone właściwie. Język opowiada o kulturze, kultura opowiada o języku i ja przynajmniej staram się jakoś połączyć te dwie kwestie i nie tylko słówka, końcówki, ale też coś ciekawego zawsze próbuję przekazać, żeby ucząc się też o kulturze, o tym, co to w ogóle jest. Bo bez tego, myślę, bez kompetencji kulturowej nie można mówić o znajomości języka.
Czy na polonistyce w Lublanie organizujecie jeszcze jakie dodatkowe, nie wiem, wieczory literackie albo coś podobnego, żeby się studenci jeszcze bardziej zapoznali z polską kulturą?
No to już drugi rok jest teraz polonistyczny wyjazd naukowy przeznaczony dla studentów młodszych roczników z tego względu, że jakby starsze lata już jakoś albo wcześniej brały w tym udział, albo po prostu na własną rękę poszukują, albo jeżdżą na różne stypendia, szkoły letnie i tak dalej. Więc są wyjazdy naukowe, są pokazy filmów, które w tym roku organizują sami studenci. Ja im trochę pomagam technicznie i jak to wszystko zrobić, ale chodziło o jakby aktywowanie studentów, a nie znowu proponowanie przez lektora kolejnej jakby działalności i kolejnych przedsięwzięć. No już tradycyjnie, bodajże już czwarty rok z rzędu było spotkanie wigilijne, takie zachodniosłowiańskie, że tak powiem, pozostajemy w tym kręgu zachodniosłowiańskim. Tak slawistycznie jest wieczór słowiański bodajże w maju, więc to jest jakby szerzej jeszcze w regionie słowiańskim, że tak powiem, próbujemy się odnaleźć jako poloniści. A tak poza tym, jeżeli zdarzają się w Lublanie jakieś wieczory poetyckie, wieczory autorskie, czasami przyjeżdżają różni pisarze i staram się zawsze, żeby było jakieś spotkanie, o którym będą wiedzieć studenci. Współpracujemy również, oczywiście ja współpracuję z ambasadą i Polski i jeżeli coś się dzieje, zawsze dostaję o tym informację i staram się zawsze na czas dać tą informację na lektoratach. I jeżeli pojawia się sposób, w jaki mogą poloniści zaistnieć, to oczywiście to te informacje zostają przekazywane. Także jest to w miarę aktywne moim zdaniem i moim zdaniem dużo pojawia się nowych możliwości, jeżeli chodzi o takie kwestie. Tylko kwestia jest tego, żeby sami też studenci zaczęli szukać i sami próbowali się odnaleźć tym językiem polskim. Uważam, że jeżeli już studiują i mam nadzieję, że jakoś się interesują tym, to fajnie byłoby to potem wykorzystywać.
Wracamy jeszcze do tematu, jak Pani czuje się jako cudzoziemka tutaj w Słowenii. A czy według Pani ktoś mieszkający za granicą patrzy na swoją ojczyznę inaczej? A czy ma Pani wrażenie, że oddalenie od własnego kraju sprawia, że człowiek zaczyna go na przykład idealizować?
Idealizować nie. Na szczęście istnieje internet i można w internecie znaleźć różne informacje, które jakby odidealizowują ten obrazek. To o to nie trzeba się martwić. Natomiast chyba bardziej się czuję, to na przykład ja czuję bardziej taką polskość. W sensie takim, że dopóki mieszkałam w Polsce, jakoś tak, no dobra, no tam jest coś taka Polska, ale jakoś tak się nie myśli o tym na co dzień. Natomiast w momencie zetknięcia się z innym państwem, z innymi ludźmi i o tym, że trzeba zawsze pamiętać, że to też było dla mnie ciekawe doświadczenie, że ludzie patrzą na mnie jak na Polaka i potem to, co ja robię, potem jest, a bo Polacy są tacy i tacy. Mam nadzieję, że tworzę pozytywne stereotypy Polaków, bo tych negatywnych dużo jest.
Dużo jest stereotypów o Polakach w Słowenii.
Nie tak dużo. Co więcej, można nawet spotkać pozytywne stereotypy, takie początkowe. Natomiast z czasem, ostatnio obserwowałam to na studentach, zrobiłam eksperyment na drugim roku. Na drugim roku już pojawiły się te negatywne, czyli przesadny nacjonalizm, patriotyzm i tak dalej, jakiś katolicyzm i alkohol i te inne rzeczy. Natomiast potem zaczynają się znowu tworzyć pozytywne, czyli to jest jakby takie przejście całej ścieżki stereotypowej. Natomiast, ja wiem, bardziej się czuję takie bycie Polakiem po prostu, ale ja to traktuję pozytywnie, bo dla mnie jest to takie kulturowe bycie Polakiem. Ja na przykład z tego względu, że staram się zawsze łączyć tą kulturę i język i jakby ciągle o tym opowiadać, że to jest tak i tak, a to znaczy to, a tamto, to no, muszę przyznać, że stałam się patriotką, ale w tym sensie kulturowym, nie jakimś takim uwielbienia właśnie kultury jakiejś takiej. To jest dla mnie chyba najważniejszy aspekt tego.
Czego Pani brakuje w Słowenii? Tak na przykład w codziennym życiu.
Ja wiem, rozkładu wyjazdy na przystankach. To jest czasami ważne. Lubię wiedzieć, o której mam autobus, co nie jest takie oczywiste w Lublanie na przykład. Ja nie myślę o tym, czego mi brakuje. Oczywiście mogłabym powiedzieć, że rodziny, przyjaciół i tak dalej, ale w dzisiejszej dobie komunikacji myślę, że to nie jest problem i przypuszczalnie, gdybym mieszkała gdzieś w Polsce, miałabym podobny kontakt z tymi, z którymi mam teraz kontakt, więc myślę, że to nie. Są czasami takie smaki, które nachodzą. Pewne rzeczy można zrobić, na przykład pierogi albo żurek, ale niektórych nie można zrobić, ale z przyjemnością wtedy, jak jestem w Polsce, próbuję różnych rzeczy, ale Chyba nie ma takich rzeczy, których mi brakuje.
Czy pani już to słoweńskiego przenosiła do Polski? Na przykład jakieś, nie wiem, zwyczaje albo cokolwiek?
No, przenosiłam wina. Przenosiłam kulinarnie przede wszystkim, bo to jest chyba najprostszy sposób zarażania jakąś kulturą. Przenosiłam różne krajobrazy w postaci fotografii i różne opowieści w postaci tego, co mi się zdarzało tutaj i ciągle się zdarza. Przenoszę filmy, przenoszę literaturę, przenoszę teatr. Właściwie wszystko, co mnie otacza i co ja tutaj przeżywam, ciągle przenoszę do Słowenii i staram się zarażać tym w Polsce. Myślę, że mi się to trochę udaje, bo trochę ludzi już przyjechało z tego względu do Słowenii. Także jak najwięcej.
A jak oni patrzą na Słowenię, jak tak na pierwszy rzut oka?
No, to tak klasycznie. Niektórzy mylą Słowenię ze Słowacją na początek, potem się pytają, czy Lublana to miasto. W takim pierwszym kontakcie, jeżeli komuś pierwszy raz opowiadam. Potem się to wydaje trochę egzotyczne, ale jak już dłużej opowiadamy i rozmawiamy, to zaczyna to być kraj interesujący.
W jaki sposób egzotyczny?
Egzotyczny z powodu jugosłowiańskiej proweniencji, egzotyczny z powodu tego, że jest taki mały i tak daleko i nie bardzo o nim wiadomo, co się dzieje. I teraz już jest lepiej w Polsce, bo wydaje mi się, że Słowenia trochę bardziej działa. Myślę, że pomaga teraz to, że jest na czele Unii Europejskiej i wszyscy mniej więcej wiedzą, co to jest Słowenia i gdzie to leży i kto tam jest i tak dalej. Natomiast kiedy wyjeżdżałam, to nie bardzo było wiadomo i wszyscy patrzyli trochę z zaniepokojeniem, co ja znowu wymyśliłam sobie. Ale myślę, że w czasie rozmowy, pierwszy kontakt, aha, Lublana, Słowenia. Dobrze, to była Jugosławia. No tak, była, ale to było już
czy dalej czas temu. Ludzie kojarzą Słowenię z Jugosławią?
Zdecydowanie już. Młodsze generacje nie tak bardzo. Nie, bardzo pozytywne. W Jugosławii była odbierana bardzo pozytywnie przez Polaków. Przynajmniej to jest takie starsze generacje, nie wiem, moich rodziców mniej więcej. Także bardzo pozytywne skojarzenia. Zresztą teraz chyba Słowenia jest postrzegana jako kraj dostatku, gdzie się żyje dobrze i tak dalej. Także jest to dobry branding, że tak powiem.
Na sam koniec chciałbym podziękować jeszcze pani za ten wywiad. Thank you.
Za konec smo poslušali Smolikovo skladbo Close Your Eyes. Z magistro Agato Krušec se je pogovarjal in v nadaljevanju njene misli povzemal Boris Keran, za realizacijo pa sva poskrbela Mikro in Rok.